Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
43 nowych metropolitów Benedykt XVI przyjął na specjalnej audiencji.
Biskup Marian Rojek został nowym ordynariuszem zamojsko-lubaczowskim.
W Edynburgu spotkali się sekretarze europejskich episkopatów.
30 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Wczorajsze uroczystości były głębokim doświadczeniem kościelnej komunii, zaś pasterzom kościoła przypomniały ich odpowiedzialność względem powierzonego im ludu, dla którego mają być przykładem gorliwości w wierze. Mówił Benedykt XVI, spotykając się z 43 nowymi arcybiskupami, którym wczoraj wręczył paliusz. Na specjalnej audiencji w auli Pawła VI towarzyszyli im również pielgrzymi z ich diecezji. Nie zabrakło wśród nich Polaków.
Serdecznie pozdrawiam nowych arcybiskupów metropolitów z Polski, którzy wczoraj otrzymali paliusze. Stanisława Pucika z Lublina, Wiktora Sforza z Katowic i Wacława Depo z Częstochowy. Pozdrawiam także wiernych, którzy podzielają ich radość, a szczególnie pielgrzymów z ich metropolii i wszystkich im bliskich, wspierających ich swoją modlitwą. Paliusz jest znakiem szczególnej jedności z Chrystusem i komunii zastępca świętego Piotra. Niech ta komunia przenika serca wiernych każdej metropolii. Polecam Bogu to pragnienie w mojej modlitwie. Wszystkim serce błogosławim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI mianował biskupa Mariana Rojka ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Zastąpi na tym stanowisku arcybiskupa Wacława Depo, który został metropolitą częstochowskim.
Nowy ordynariusz pochodzi z Rzeszowa, ma 57 lat. Dotychczas był biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 lat temu, a sakrę biskupią w 2006 roku.
Jak sam podkreśla, w nowej misji pomocne mu będą dotychczasowe doświadczenia z pracy w episkopacie, gdzie odpowiadał za zespół do spraw kontaktów z przedstawicielami Kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie oraz zespół katolicko-prawosławny, mówi biskup Marian Rojek.
Jest to też element, który będzie dosyć ważny, gdy chodzi o posługiwanie w tej diecezji, bo wiadomo, że tam oddychają te dwa płuca Kościoła Zachodniego i Kościoła czy to Wschodniego, myślę także i o Kościele grekokatolickim, a więc pewne doświadczenia z tego zakresu już dotychczasowej pracy będą pomocne do tego nowego zadania. No trudno mi tak od razu jeszcze mówić, gdy chodzi o jakąś dewizę, dlatego że to trzeba wejść w to, co dotychczas tam było i czym ta diecezja żyje i wtedy trzeba to podjąć, równocześnie jakby wychodząc naprzeciwko nowych wyzwań. Ale mam przekonanie, że to są zawsze takie stabilne jakby filary, nienaruszalne, a więc życie sakramentalne, życie liturgiczne, życie modlitewne, potem także i myślę, że w tym terenie ta religijność o formie pewnej tradycyjnej, potem tam również będzie na pewno wymiar i maryjny, bo jest wiele sanktuariów maryjnych, a więc to wszystko kształtuje cały ten obraz, gdy chodzi o pewien program życia na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Dewizą biskupa Rojka są słowa Eucharystia chlebem życia. Wzajemnej relacji Kościoła i Eucharystii poświęcił on też swą rozprawę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Często podkreśla, że to Eucharystia buduje Kościół i sprawia, że jest on żywy.
Sekretarzem Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego Ojciec Święty mianował księdza Miguela Angela Ayuso. 60-letni hiszpański misjonarz kombonianin był dotychczas rektorem Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki w Rzymie. Jest absolwentem tej uczelni i uzyskał również doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Granadzie. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Egipcie i Sudanie. Był tam też profesorem islamistyki w Chartumie i Kairze. Ksiądz Ayuso przewodniczył licznym spotkaniom dialogu międzyreligijnego w kilku krajach afrykańskich. Watykańska dykasteria, której został obecnie sekretarzem, zajmuje się relacjami z wyznawcami różnych religii. Szczególną uwagę poświęca muzułmanom.
Jesienią Ojciec Święty odwiedzi Loreto. Jego wizytę zapowiedział na wieczornej liturgii w loretańskim sanktuarium Świętego Domku miejscowy arcybiskup Giovanni Tonucci. 4 października papież zawierzy tam Matce Bożej synod biskupów i rok wiary. Będzie to dokładnie w 50. rocznicę pielgrzymki do Loreto i Asyżu, którą na tydzień przed rozpoczęciem obrad soboru odbył Jan XXIII. Jechał on wówczas pociągiem, natomiast Benedykt XVI poleci do Loreto helikopterem.
Papieska pielgrzymka do sanktuarium w Loreto odbędzie się na 3 dni przed rozpoczęciem synodu biskupów. Jego 13. zgromadzenie zwyczajne na temat nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej potrwa od 7 do 28 października. Papież mianował już 3 przewodniczących delegowanych, którzy w jego imieniu będą na przemian kierować obradami synodalnymi. Są to kardynałowie John Tong Hon z Hongkongu w Chinach, Francisco Robles Ortega z Meksyku i Laurent Monsengwo Pasinia, arcybiskup Kinshasy z Demokratycznej Republiki Konga.
Warto zwrócić uwagę, że przewodniczący delegowani przez Ojca Świętego na synod są biskupami w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Wskazuje to wyraźnie, że choć będącą przedmiotem synodalnych obrad problematykę nowej ewangelizacji podejmuje się przede wszystkim w kontekście świata zachodniego, dotyczy ona również innych kontynentów. Przypomnijmy, że już w październiku Benedykt XVI powierzył 2 ważne funkcje na tegorocznym synodzie biskupom z USA i Francji. Jego relatorem generalnym mianował kardynała Donalda Williama Werla z Waszyngtonu, a sekretarzem specjalnym arcybiskupa Pierre-Marie Carré z Montpellier.
Radio Watykańskie wchodzi w nowe technologie. 1 lipca kończymy nadawanie polskich programów na falach krótkich. Retransmisji serwisu informacyjnego można słuchać w programie pierwszym Polskiego Radia, Radiu Maryja, w wielu lokalnych rozgłośniach katolickich, a także na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Na wiadomości zza Spiżowej Bramy zaprasza papieska rozgłośnia.
Europejscy biskupi uprzedzili jesienny synod. Już teraz debatują nad perspektywami nowej ewangelizacji. Taki jest główny temat 4-dniowego spotkania sekretarzy generalnych episkopatów Starego Kontynentu, który od wczoraj odbywa się w Edynburgu w Szkocji. W rzeczywistości skupiono się na tylko jednym aspekcie ewangelizacji, a mianowicie na publicznym świadectwie wiary w polityce, kulturze, prawodawstwie i opinii publicznej. Swoimi doświadczeniami w tym względzie dzieli się m.in. sekretarz episkopatu USA. Ponadto w programie obrad przewidziano też szereg kwestii bieżących, jak problemy z tłumaczeniami tekstów liturgicznych, finansowanie kościoła czy relacje ekumeniczne. Polskich biskupów reprezentuje sekretarz generalny episkopatu, biskup Wojciech Polak.
Szukamy dróg, poprzez których obecność katolików coraz bardziej świadomych swojej wiary i swojego przywiązania do Chrystusa i do Kościoła może także przemieniać współczesne społeczeństwa. Jesteśmy świadomi wyzwań, które tutaj analizujemy, które płyną z różnych nurtów współczesnego świata, także tych laickich, i pokazujemy, czy szukamy dróg, poprzez które ta obecność przesłania ewangelicznego mogłaby także ten świat od wewnątrz przemieniać, także świat relacji społecznych, świat polityki, świat życia gospodarczego. Jest to jakby następny krok, który czynią na wspólnej refleksji sekretarze Konferencji Episkopatów Europy, ponieważ w zeszłym roku zastanawiano się nad tym wezwaniem do nowej ewangelizacji w aspekcie bardziej wewnątrzkościelnym. Tym razem patrzymy, w jaki sposób to wezwanie może stać się także zaczynem i przemianą dla współczesnego społeczeństwa.
Na listę zagrożonych zabytków światowego dziedzictwa UNESCO trafiła Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Uczyniono to w trybie natychmiastowym ze względu na zły stan nieremontowanej od 1967 roku świątyni, znajdującej się na terenach okupowanych przez Izrael.
Decyzja Komitetu Dziedzictwa Światowego wywołała falę sprzeciwu ze strony USA oraz Izraela. Zdaniem premiera Benjamina Netanyahu było to zagranie czysto polityczne, nie mające nic wspólnego z dobrem kulturalnym zabytku. Z decyzji cieszą się natomiast Palestyńczycy, dla których stanowi ona wyraz poparcia UNESCO dla działań autonomii palestyńskiej.
Zdaniem kustosza Ziemi Świętej decyzja UNESCO niczego nie zmienia. Betlejem od zawsze cieszyło się światowym prestiżem. Kościoły różnych wyznań obawiały się jedynie, czy nowy status nie naruszy ich praw. Nie podobało się im również upolitycznienie całej sprawy zarówno przez Palestyńczyków, jak i Izrael. W praktyce wynikają stąd dla nas tylko dodatkowe obowiązki biurokratyczne przy konserwacji obiektów, mówi ojciec Pier Battista Pizzaballa.
Trzeba powiedzieć, że nie chodzi tu jedynie o Bazylikę Narodzenia, lecz o całe Stare Miasto w Betlejem. Katolicy, prawosławni i Ormianie mieli tu pewne obawy, jednakże prezydent palestyński Abu Mazen dał nam gwarancję, że prawa kościołów, prawa własności, ani uprawnienia zarządców nie zostaną naruszone. Teraz możemy wyrazić władzom palestyńskim swoje uznanie i życzymy sobie, aby miejsca święte pozostały swoistą enklawą, wolną od wszystkiego, co jest obce miejscom kultu i miejscom świętym.
Poszukiwaniu nowych źródeł samofinansowania apostolatu społecznego na Czarnym Lądzie poświęcone było spotkanie jezuitów pracujących w Afryce. Odbyło się ono w stolicy Kenii, Nairobi.
Wskazując na ogrom dzieł społecznych, edukacyjnych i medycznych, jakie zostały podjęte w ciągu ostatnich 50 lat, czyli od kiedy w Afryce zaczął działać jezuicki apostolat społeczny, podkreślono zarazem, że w sytuacji obecnego kryzysu coraz trudniej znaleźć sponsorów chcących wspierać projekty. Stąd nacisk na szukanie nowych dróg finansowania pracy na Czarnym Lądzie.
Mówiąc o wyzwaniach społecznych, przypomniano o konieczności przygotowania odpowiedniej oferty formacyjnej skierowanej do ludzi polityki, by w ten sposób wprowadzać w życie katolicką naukę społeczną. Wskazano zarazem, że należy zachęcać chrześcijan do aktywniejszego i odpowiedzialniejszego włączania się w życie afrykańskich społeczeństw.
2 tygodnie dla wolności to hasło trwającej w Stanach Zjednoczonych kampanii protestacyjnej. Akcja modlitewno-edukacyjna w obronie wolności religijnej została zainicjowana przez biskupów amerykańskich. Kampania jest odzewem na jedną z ustaw wprowadzonych przez administrację Baracka Obamy. Zobowiązuje ona instytucje katolickie do finansowania ubezpieczeń pokrywających środki antykoncepcyjne oraz aborcje i sterylizacje.
Choć różnorodne akcje trwają dosłownie na przestrzeni całego kraju, najwięcej uwagi komentatorów jak dotąd zyskały manifestacje zorganizowane w Waszyngtonie i msza święta odprawiona na rozpoczęcie obchodów w katedrze w Baltimore. W obu wydarzeniach uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przemawiając w Waszyngtonie, kardynał Donald Ware przypomniał wezwania Jana Pawła II: nie lękajcie się i otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi. Tymczasem arcybiskup William Lory, przemawiając w Baltimore, wezwał katolików do większego heroizmu. 14 dni dla wolności religijnej zakończy się 4 lipca. Oficjalnym uwieńczeniem obchodów będzie msza święta odprawiona w Narodowej Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie w południe. O tej porze mają również zabrzmieć dzwony kościelne w całym kraju. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Rodzice muszą odważnie przypominać państwu i różnym grupom wpływów, że to oni sami są odpowiedzialni za wychowanie swych dzieci. Czytamy w liście chorwackich biskupów z okazji 20. rocznicy powrotu katechizacji do szkół. Zwracają oni uwagę, że instytucje publiczne coraz częściej roszczą sobie prawa, które z natury przysługują samym rodzicom i są im zagwarantowane przez międzynarodowe konwencje. Przejawia się to m.in. w dyskryminowaniu nauczania religii w szkołach i próbach usunięcia katechez z oświaty publicznej. Episkopat wzywa chrześcijańskie rodziny, by nie dały się zakrzyczeć wpływowym mniejszościom. Dobrą okazją do upomnienia się o miejsce religii w wychowaniu dzieci i młodzieży będzie rok wiary, piszą chorwaccy biskupi.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.